Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To jest raport o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, a dzieje się ostatnio bardzo wiele, poczynając od Zatoki Perskiej, jeśli chodzi o świat i o wznowienie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, po relacje polsko-ukraińskie i spotkanie w Ankarze, do którego doszło właśnie przy okazji szczytu NATO, spotkanie obu prezydentów, prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, prezydentów Polski i Ukrainy, a to wszystko w przeddzień Krwawej Niedzieli, rocznicy Krwawej Niedzieli, która już w sobotę. No i właśnie na ten czas spodziewana jest największa eskalacja w kryzysie właśnie dyplomatycznym między Polską a Ukrainą. Omówię dla Was to spotkanie, które miało miejsce w Ankarze między prezydentami właśnie Polski i Ukrainy. No tylko pytanie, proszę Państwa, czy to spotkanie przyniosło jakieś efekty? Z tego, co wiemy, niestety nie. To znaczy, nie udało się doprowadzić do porozumienia. Takie jest stanowisko Pałacu Prezydenckiego, takie jest stanowisko polskie. Natomiast mamy też wpis Wołodymyra Zełenskiego. Omówię wszystko to, co wiemy na temat tego spotkania. Opowiem Wam także o szczycie NATO, bo to jest szczyt, który jest dla Ukrainy zwłaszcza bardzo ważny, dlatego że Donald Trump zapowiedział przekazanie technologii do produkcji Patriot, systemów pocisków Patriot. Chodzi o pociski, nie o same systemy, ale o pociski Patriot, których tak bardzo potrzebuje Ukraina. To wszystko właśnie miało miejsce na tym szczycie, ale nie tylko. Mieliśmy także taką wspólną rezolucję państw NATO, która na pewno nie jest pozytywna dla Rosji. Oczywiście omówię też to, co dzieje się na froncie i sytuację w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. To wszystko w tym dzisiejszym raporcie. Ja chciałem Wam w tej chwili podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że ten kanał subskrybujecie. A jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, bo to dzięki Wam mogę tworzyć ten kanał, mogę tworzyć takie raporty, mogę nagrywać live'y, mogę przygotowywać w tej chwili studio, żeby w lepszej jakości nagrywać dla Was te programy, no i oczywiście robić rozmowy, a także podróżować, bo już niedługo kolejny mój wyjazd właśnie do Kijowa i dalej na wschód, i to wszystko mogę robić właśnie dzięki Waszemu wsparciu. Także jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów i wesprzeć działalność tego kanału, to serdecznie do tego zachęcam. Link do mojego Patronite znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzę do dalszej części raportu i zacznijmy sobie od Iranu i Stanów Zjednoczonych. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mieliśmy od końca czerwca prawie 2 tygodnie pewnego rodzaju no, spokój, w związku z tym, że to zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi było przestrzegane. Niestety, w związku z atakiem na właśnie statki, dronowym atakiem ze strony Iranu, no, Donald Trump zdecydował się na odpowiedź. I on w trakcie szczytu w Ankarze miał taką bardzo ostrą wypowiedź, gdzie wręcz przeklinał po prostu denerwował się, tak to delikatnie określę. I on wczoraj zapowiedział właśnie silne, mocne uderzenie w cele na terytorium Iranu. I tak się też stało. Siły amerykańskie zaatakowały około 90 irańskich celów wojskowych dziś w nocy, podało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, CENTCOM. Po zakończeniu nalotów przeprowadzonych na Bliskim Wschodzie w nocy ze środy na czwartek. I w odpowiedzi Teheran uderzył w bazy Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie i Bahrajnie. No i w związku z tym mieliśmy znów właśnie alarmy w tych państwach. To jest wszystko związane z tym, że CENTCOM już wcześniej informował, że celem kolejnej rundy ataków jest ograniczenie zdolności Iranu do atakowania statków handlowych, no i niewinnych cywilnych marynarzy w ciśnieniu Ormus, tak to Amerykanie określili. I właśnie stąd właśnie ta seria uderzeń. Wśród tych celów, jakie wybrali Amerykanie, znalazły się systemy obrony powietrznej, jeszcze jakiś Iran ma, środki nadzoru wybrzeża, magazyny rakiet i dronów, zasoby marynarki wojennej oraz infrastruktura logistyczna wojsk wzdłuż irańskiego wybrzeża. Czyli siłą rzeczy Stany Zjednoczone niszczą wszystko to, co na wybrzeżu da się zniszczyć, żeby Iran nie był w stanie atakować statków handlowych, no bo dla Donalda Trumpa ważne jest, żeby najzwyczajniej w świecie ropa wróciła do normalnych cen i wymiana przede wszystkim ropy, właśnie to, żeby przez cieśninę Ormus mogły płynąć tankowce i gazowce. To jest w tej chwili kluczowe, otwarcie tej cieśniny Ormus dla Stanów Zjednoczonych. I to jest odwet za wczorajsze zbombardowanie statku przez Iran. Jeśli to się powtórzy, konsekwencje będą znacznie poważniejsze, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump tradycyjnie w serwisie True Social, udostępniając zdjęcie, które ma przedstawiać skutki uderzenia na miasto Chabahar w Iranie, to jest miasto portowe. Ale CNN poinformował, że to zdjęcie zostało wygenerowane, że mogło zostać wygenerowane komputerowo, że nie ma potwierdzenia, że to jest prawdziwe zdjęcie. Ataki Stanów Zjednoczonych wstrząsnęły kilkoma miastami na południowym wybrzeżu Iranu, ale też pozbawiły niektóre obszary prądu w samym państwie. Teheran odpowiedział drugim atakiem dronów właśnie na Kuwait i Bahrajn, gdzie znajdują się bazy wojskowe, tak jak powiedziałem. No ale nie tylko tam. Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało o przechwytywaniu rakiet i dronów. Katar na krótko ogłosił stan podwyższonego zagrożenia bezpieczeństwa, ale potem on został odwołany. Także tak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Bardzo w tej chwili duże napięcie. No i teraz jest pytanie, czy uda się doprowadzić do tego porozumienia pokojowego, czy będzie powrót teraz do zawieszenia broni, czy ta dzisiejsza noc przyniesie kolejne ataki i kolejną eskalację. Trudno w tej chwili powiedzieć. Trump się odgraża, rynki na to reagują. Oczywiście cena ropy poszła w górę wczoraj o ponad 5%. Natomiast wydaje się, że może być tak, że to jest po prostu wywieranie presji na Iran, żeby przestał atakować statki, no i może za jakiś czas rzeczywiście to porozumienie uda się podpisać i zawieszenie broni będzie obowiązywało, bo wydaje się, że zwłaszcza strona amerykańska, no nie jest w jej interesie zaczynanie teraz wojny, choć trudno w tej chwili naprawdę powiedzieć. Coś trudno powiedzieć, proszę Państwa, o tym, czego może chcieć Donald Trump. I w tej chwili też trzeba pamiętać o tym, że w Iranie dalej mamy te środowiska nastawione konfrontacyjnie, bo niestety, ale Stany Zjednoczone, a przede wszystkim tutaj Tel Awiw, no, wybiły dużą część tych polityków perskich, irańskich, którzy chcieli porozumienia. Niestety w wyniku tych nalotów ginęli właśnie często ludzie, którzy chcą porozumienia, a teraz jest tam wielu i polityków, i wojskowych związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, którzy oczywiście chcą eskalacji, o czym wielokrotnie Państwu na tym kanale mówiliśmy. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę, że Trump jeszcze wczoraj powiedział, że to koniec, że myśli, że to koniec porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przy mediacji Pakistanu. Ono stworzyło 60-dniowe okno na negocjacje dotyczące trwałego układu pokojowego. Rozmowy prowadzono pośrednio w Katarze, zakończyły się jednak właśnie w ubiegłym tygodniu, bez przełomu. A we wtorek siły amerykańskie przeprowadziły tę kolejną fazę ataków na Iran w nocy z wtorku na środę i teraz ze środy na czwartek. No i tak jak powiedziałem, jeszcze wcześniej we wtorek mieliśmy ten atak dronami na statki handlowe. I tu też przypomnę jeszcze to, co mówił sam Donald Trump. Dla mnie myślę, że to koniec. To jest cytat z Trumpa. Nie chcę mieć z nimi, czyli z Irańczykami, z Persami nic do czynienia. To szumowiny, to chorzy ludzie, kierują nimi chorzy ludzie. Jeśli o mnie chodzi, to rozmowy z nimi to po prostu strata czasu. To jest bardzo, bardzo ostra wypowiedź. No i teraz pytanie, czy to jest prawda, czy to jest wywieranie presji na Iran. Zobaczymy w najbliższych dniach, proszę Państwa.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy trwało około godziny, tak przekazał prezydent Karol Nawrocki dla Radia Z właśnie po tym spotkaniu. Najpierw zacznę od wpisu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, no bo ten wpis jest krótszy, a wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat tego spotkania, no ich jest trochę więcej. Więc jako pierwszy poinformował Karol Nawrocki o tym, że takiego spotkania doszło, a Wołodymyr Zełenski opublikował później wspólne zdjęcie. Spotkałem się z prezydentem Karolem Nawrockim. Była to ważna i niezbędna rozmowa, napisał ukraiński prezydent. Rozmawialiśmy przez ponad godzinę, stoimy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia Rosji. Niezwykle ważne jest więc utrzymanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia i jedności działań. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować nasz dialog, dodał ukraiński prezydent. Prezydent z kolei Karol Nawrocki mówił także o wspólnym wrogu i o konieczności kontynuowania dialogu. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia, wskazując na Rosję. I to jest dobra informacja, bo proszę Państwa, to oznacza, że niezależnie od tego, czy są spory związane z polityką historyczną, czy nie, no to jednak również ze strony Karola Nawrockiego płynie taki przekaz, że Rosja jest tutaj zagrożeniem i wrogiem dla Polski, a to jest chyba kluczowe dla nas wszystkich, zwłaszcza w obliczu ostatnich informacji o możliwych prowokacjach na terytorium Polski czy państw bałtyckich. Wrócę jeszcze do tego, co mówił Karol Nawrocki. Prezydent Polski wskazał jasno, że sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować, tylekroć będzie to powodować zły stan relacji. I to już powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie w RMF FM. I właśnie odnosząc się do spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, zwrócił też uwagę na to, że właśnie no, nie udało się osiągnąć porozumienia i rozwiązać kwestii historycznych, no ale udało się potwierdzić to, co zawsze, czyli to, że właśnie Rosja jest tym zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Polski. Marcin Przydacz stwierdził też, że nie przystępowaliśmy z nadzieją rozwiązania kwestii historycznej do tej rozmowy. Nie przystępowaliśmy z nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. To perspektywa Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze zacytuję tutaj prezydenta Nawrockiego. Przychodzę do Państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie trwało około godziny, to obie strony to widzę podkreślają. Dyskutowaliśmy z panem prezydentem. To oczywiście dobry zwyczaj i niezbędne w relacjach między sąsiadami, żeby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. Zobaczymy, czy to spotkanie jakkolwiek rozluźni te napięcia przed sobotą, tak jak Państwu mówiłem. No, wydaje mi się, że ten weekend to będzie szczyt, jeśli chodzi o te napięcia na linii Polska-Ukraina. I tutaj znów mamy wypowiedź Marcina Przydacza, ministra Przydacza, którą przygotowałem dla Was. Prezydent Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. Przez około godzinę zostały przedstawione fakty natury historycznej, dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona. Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział Wołodymyr Zełenski, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, było nie było z historykiem, bo pan prezydent jest doktorem historii. To jest wypowiedź Marcina Przydacza dla RMF FM. O Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych, czyli Rosja oczywiście się pojawia w komunikatach obu prezydentów, ale tak naprawdę głównym tematem była kwestia historii i kwestia relacji dwustronnych. Prezydent wskazał jasno, że sprawa, to już wam przeczytałem. I tutaj kolejny fragment, który sobie skopiowałem, żeby móc wam przytoczyć. Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko zależy od strony ukraińskiej. Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że cała Europa po II wojnie światowej umówiła się, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Co do zasady nie robią tego ani Niemcy, ani Chorwaci, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych i po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości niż wartości szowinistyczne, jakie reprezentowało OUN-UPA. To są wypowiedzi dla RMF FM właśnie Marcina Przydacza, czyli mamy sporo na temat tego, jak wyglądała ta rozmowa. To była rozmowa głównie o historii. Oczywiście pojawił się temat Rosji, no bo musiał się pojawić, zwłaszcza z perspektywy Ukrainy, natomiast tak jak z tego wynika, co mówi Marcin Przydacz, co mówił Karol Nawrocki, głównie stosunki dwustronne, kwestie historyczne. No i coś ważnego się też wczoraj wydarzyło w Parlamencie Europejskim. Ja o tym mówiłem w tym wczorajszym live'ie, który niestety nie wyszedł z racji na jakość, dlatego z powodu problemu z zasięgiem w miejscu, w którym jestem. Stąd dzisiaj raport mamy właśnie nagrany, żebyście mieli go w dobrej jakości, żebyście nie mieli żadnych problemów, bo wczoraj mieliśmy rezolucję, to wracam do tego, rezolucję w Parlamencie Europejskim dotyczącą UPA i to jest bardzo ważna informacja, dlatego że, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, że w tym wypadku wydarzyło się kilka interesujących rzeczy. Po pierwsze, ta rezolucja pokazuje, że jeśli chodzi o kwestie OUN-UPA i historii związanej właśnie z rzezią wołyńską, to właściwie może są różnice w tonach, ale jednak w jednym głosem mówi klasa polityczna w Polsce. To znaczy ewidentnie tutaj to EPL, czyli Europejska Partia Ludowa, wniosła właśnie o to, aby ta rezolucja została podjęta. I to jest właśnie coś, na co warto zwrócić uwagę, też warto zwrócić uwagę, jak kto głosował w przypadku tej rewolucji. Zaraz wam powiem, o co mi dokładnie chodzi. To były poprawki, które zgłosił konkretnie EPL, a konkretnie tutaj posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I ona dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest dosyć istotne. W toku prac nad nią grupy polityczne w Parlamencie Europejskim zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez Wołodymyra Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej. I to właśnie wczoraj przyjęto poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową, tak jak powiedziałem, do której należy Platforma Obywatelska i PSL. Aż 460 europosłów głosowało za całością rezolucji, przeciwko było 136, wstrzymało się 59. I Parlament Europejski ubolewa w tej rezolucji nad niedawną, niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Wyraził też ubolewanie, że zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją, zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa, w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych. Izba zwróciła też uwagę, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi. To dosyć kluczowe moim zdaniem. Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. W przegłosowanym tekście znalazło się także przypomnienie o rezolucji z zeszłego roku w tej samej sprawie, w której także zamieszczono odniesienia do rzezi wołyńskiej. Wówczas Parlament Europejski przyjął z zadowoleniem wszelkie działania podejmowane przez Ukrainę i państwa członkowskie Unii Europejskiej na rzecz uregulowania nierozwiązanych kwestii historycznych, stosunków dwustronnych i regionalnych, na przykład rzezi wołyńskiej, w duchu prawdziwego i szczerego pojednania. Mówiąc wprost, Parlament Europejski był za tym, żebyśmy w tej kwestii rozmawiali, żebyśmy w tej kwestii doprowadzili do pojednania i porozumienia, no a w tej chwili jasno i otwarcie krytykuje decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce Sił Specjalnych Północ. W środowym głosowaniu przepadła, to jest dosyć istotne, Poprawka zgłoszona przez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, proponowano w niej, by Parlament Europejski wezwał do nieotwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych, dopóki Ukraina nie uzna kampanii czystek etnicznych prowadzonej przeciwko Polakom przez UPA, a także masowych ataków okrucieństwa, których UPA dokonała wobec ludności żydowskiej. Poprawka ta przewidywała też wezwanie, by Ukraina potępiła ideologię, symbolikę działania UPA, uznała masowe zbrodnie popełnione przeciwko ludności polskiej i żydowskiej, a także przeprowadziła ekshumację i odpowiednie pochówki ofiar tych zbrodni, aby dostosować się do wartości europejskich. I były duże emocje w trakcie głosowania tego właśnie w Parlamencie Europejskim. To już nawet może nie będę jakoś za specjalnie wchodził, natomiast jest coś ciekawego, proszę Państwa. Zaraz dla Was dokładnie to znajdę. Zdziwicie się, tak mi się wydaje. Tak jest, tak. Jak zagłosowali europosłowie w sprawie tej rezolucji? Poprawka numer 35, przegłosowana przez Parlament Europejski. Chodzi o to, o czym mówiłem. Mówię o kwestii UPA i o właśnie potępienie nazwania właśnie tej jednostki imieniem bohaterów UPA i tutaj i nazywanie tego eskalacją prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. To, co dokładnie wam czytałem, czyli właśnie cytuję jeszcze raz, nadanie elitarnej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA jest niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna, bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych. Decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim, wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów dwustronnych w stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi. To jest, proszę Państwa, treść tej poprawki, która została do rezolucji właśnie przyjęta, no i dotyczącej właśnie ewentualnej integracji Ukrainy z Unią Europejską. I zwróćcie uwagę, kto jak głosował. I mamy za tą poprawką 44 głosy polskich europosłów, a przeciw było 9. W tym, uwaga, uwaga, Grzegorz Braun. I to jest, proszę Państwa, no, biorąc pod uwagę, jak bardzo środowisko tego pana gra Wołyniem i jak bardzo cały czas ten temat jest wykorzystywany do szczucia, to jest najlepszy komentarz. To był pierwszy fragment poprawki. Drugi fragment poprawki, w którym wprowadzono odniesienia do wrażliwości historycznej i polskiego punktu widzenia. Tam już 51 europosłów z Polski głosowało za, a wyłącznie Grzegorz Braun zagłosował przeciw. Kosma Złotowski nie wziął udziału w głosowaniu. I trzeci element dotyczył samego faktu nadania imienia bohaterów UPA elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy. Tu 51 polskich eurodeputowanych znów głosowało za tym, aby przyjąć tę poprawkę właśnie w tej rezolucji. Jeden był przeciw i był to tradycyjnie Grzegorz Braun. No to jest, proszę Państwa, skandal i to najlepiej pokazuje, co jakby jak na te kwestie patrzą, no inaczej, jak na te kwestie patrzą takie środowiska związane z tym człowiekiem. To jest dla mnie to jest nie do pojęcia, że ten człowiek reprezentuje Polskę w Unii Europejskiej. Naprawdę. A zwróćcie też uwagę, że ta rezolucja nie tylko skupiała się na kwestii UPA, ten dokument oceniał także realizowane na Ukrainie reformy, działania antykorupcyjne i funkcjonowanie instytucji państwa w kontekście dostosowywania do unijnych standardów. Tylko zwrócę uwagę, tu mówię o tych konkretnych poprawkach, które dotyczyły historii, dotyczyły właśnie tego imienia. No i no, to jest dla mnie coś nie do pojęcia, że Braun przy każdym tym głosowaniu głosował przeciw takiej poprawce i przeciw temu, żeby Unia Europejska poparła tutaj stanowisko Polski. Przejdźmy do tego, co dzieje się na froncie, a tam ciężkie walki pod Konstantynówką, o której Rosjanie od jakiegoś czasu mówią, że ją kontrolują, ale też przede wszystkim ataki, uderzenia długiej ręki po stronie ukraińskiej, ataki na infrastrukturę naftową, ale także na składy, na infrastrukturę militarną po stronie rosyjskiej, no ale także uderzenia niestety i naloty na ukraińskie miasta, bo przypomnę, że mieliśmy ostatnio nalot na Kijów, w którym wszystkie pociski balistyczne rosyjskie niestety trafiły w różne cele, nie zostały zestrzelone. No i ten problem, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą Ukrainy, narasta, zwłaszcza przed pociskami balistycznymi. No i tutaj właśnie te patrioty, które mają być przekazane Ukrainie, czy chodzi o technologię, która ma być przekazana właśnie w tym wypadku, to ma pomóc Ukraińcom się bronić przed takimi nalotami. Tylko proszę Państwa, muszę trochę ochłodzić entuzjazm patriotów. Produkcja pocisków do systemów Patriot to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest jak, nie wiem, produkcja parówek, że za parę dni już będziemy mogli, już będą mogli Ukraińcy używać tego, co wyprodukują. To są tygodnie, jeśli nie miesiące, żeby wdrożyć rzeczywiście produkcję tej technologii. W środę właśnie podczas spotkania z Władimirem Zeleńskim Donald Trump potwierdził, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot i właśnie w Ukrainie będzie można je produkować. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo, przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump właśnie podczas spotkania z prezydentem Władimirem Zeleńskim. To jest przełomowa decyzja dla Ukrainy, natomiast pamiętajmy, że to są tygodnie, jeśli nie miesiące. Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział Donald Trump, zwracając się do Władimira Zeleńskiego. W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Zróbcie je sobie sami, powiedział Donald Trump. No, w właściwym sobie stylu się wypowiedział amerykański prezydent. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji są eskalacją, która jednak może pomóc w zakończeniu wojny. Potężna zmiana stanowiska, proszę Państwa, bardzo ważne dla Ukraińców, bardzo pozytywne, można powiedzieć, dla Kijowa. Więc tutaj to jest rzeczywiście kluczowe, to co się tutaj może wydarzyć, jeśli chodzi o dalsze wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Kijowa. Ale to nie jest koniec informacji związanych z Rosją, bo na początku lipca The Telegraph, brytyjski dziennik, o czym informowałem Was, odsyłam do rozmowy między innymi z Maćkiem Morycem, podpułkownikiem rezerwy polskiego wywiadu wojskowego. The Telegraph alarmował, że Rosja może planować zbrojne prowokacje na granicy z Polską i państwami bałtyckimi. Teraz do sprawy odniósł się sam sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, wielokrotnie podkreślał, że gdyby ktokolwiek był tak głupi, by zaatakować członka sojuszu, odpowiedź byłaby druzgocąca, więc tutaj właśnie Waszyngton miał kilkukrotnie ostrzegać i polskie władze, i władze państw bałtyckich, że Rosja może posunąć się do prowokacji w postaci ataku lądowego z Królewca o terytorium Białorusi bądź ataku z powietrza. Moskwa miałaby w tym celu zastosować taktykę fałszywej flagi, oskarżając o działania Ukrainę. Ja już o tym Państwu, tak jak mówię, mówiłem, rozmawialiśmy o tym też z Maćkiem Morycem. No i tutaj znów jakby w tym kontekście mamy jakąś ostrą reakcję, można powiedzieć, ze strony sekretarza generalnego NATO. No oby właśnie więcej było takich głosów i oby też za słowami szły czyny i takie między innymi te instalacje NATO w Polsce, żeby one były dalej stałe, żebyśmy tutaj mieli rzeczywiście sygnał od NATO, że chce Polski bronić, oczywiście nie sama, tylko wspierać Polskę w obronie, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia. I to są, proszę Państwa, te takie pokrótce ważne informacje. A jeszcze a propos patriotów, Kreml oczywiście to skomentował, mamy Pieskowa, który skomentował to, że produkcja patriotów będzie możliwa na terytorium Ukrainy. Stany Zjednoczone mają błędne przekonanie co do tego, że ukraińskie ataki na rosyjskie terytorium przyspieszą zakończenie wojny, powiedział rzecznik Kremla, cytowany przez amerykańskie media. Dmitrij Pieskow skomentował także słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję pocisków Patriot. Mamy nadzieję, że po tym, jak Amerykanom uda się rozwiązać kwestie wokół Iranu, przyjdzie kolej na wznowienie ich wysiłków na kierunku ukraińskim, stwierdził Pieskow. Ciekawy komentarz. Wiemy, że Stany Zjednoczone dostarczają broń Ukrainie. Nie patrzymy na to przez różowe okulary. Informacja o licencji na produkcję pocisków Patriot jest dla nas nowością, przyznał Pieskow, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy, że Kijów otrzyma licencję, o czym wspomniałem. Rzecznik rosyjskiego dyktatora powiedział także, że ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą oznaczałoby, że operowałyby tam siły NATO, a działania w ramach specjalnej operacji wojskowej, no bo dalej jest ta forma używana, mają na celu temu zapobiec. Pieskow odniósł się również do ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Im więcej Kijów będzie uderzał w obiekty naszej infrastruktury, tym większe strefy bezpieczeństwa będziemy musieli stworzyć, zapowiedział rzecznik Kremla. Dosyć stonowana wypowiedź, prawda? Zwróćcie uwagę na to, że jak zwykle, jeśli kwestia dotyczy Stanów Zjednoczonych, to Rosja i Kreml są naprawdę w ostatnim czasie tacy, można powiedzieć, może niespolegliwi, ale bardzo zapobiegawczy i bardzo stonowani. To nie pasuje w ogóle do tego, do czego nas przyzwyczaiła Rosja, do czego nas przyzwyczaili kremlowscy propagandziści. No i proszę Państwa, jeszcze ciekawostka, bo czasami pytacie o to, czy dochodzi do takich prób busyfikacji na terytorium Ukrainy. Pytacie o to, czy rzeczywiście ludzie są łapani na ulicach. No to we Lwowie doszło do zatrzymania młodego mężczyzny uwalającego się właśnie od służby wojskowej. No ale to wywołało sprzeciw tłumu. Przewrócono samochód należący do TCK, czyli do właśnie tej komisji mobilizacyjnej, a w internecie można znaleźć cały protest, całą tę sytuację, nagrania z tej sytuacji. To miało miejsce właśnie w środę, wczoraj, i potwierdziła to rzeczniczka Komendy Głównej Policji w obozie lwowskim Alina Podrejko. Według jej relacji funkcjonariusze zidentyfikowali mężczyznę urodzonego w 96 roku, który był poszukiwany za uchylanie się od służby wojskowej. Został zatrzymany podczas kontroli dokumentów i przekazany odpowiednim służbom. No i doszło do protestów około godziny 21.30. Pracownicy Centrum Mobilizacyjnego wraz z policją zatrzymali właśnie tę osobę. No i właśnie tłum przewrócił im samochód, w sensie przewrócił samochód tej grupy tych rekruterów. No i tutaj już macie nagrania, które wam udostępniam. Bo następnie grupa nieznanych osób zablokowała ten pojazd, zachowywała się agresywnie, to jest oficjalna informacja, którą przekazano do mediów, uszkodziła samochód, a następnie go przewróciła. Centrum rekrutacji zapowiedziało, to TCK zapowiedziało, że wszystkie osoby biorące udział w incydencie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Zaapelowano również do mieszkańców, by nie ulegali wrogim prowokacjom. No właśnie takie problemy też wewnętrzne są w Ukrainie. Ja to zawsze podkreślam, żeby na to zwracać uwagę, że w tej chwili, jeśli chodzi o zaplecze, o te wewnętrzne problemy, ich jest coraz więcej i warto o tym pamiętać. No i tutaj także mamy reakcję władz Lwowa. szef administracji wojskowej obwodu lwowskiego, Maksym Kozycki, ogłosił zwołanie pilnego spotkania z udziałem przedstawicieli służb w związku z tą sprawą. W swoim komunikacie podkreślił, że priorytetem jest zapewnienie porządku publicznego. Wszystkie osoby, które dopuściły się wykroczeń, w tym utrudniania działań żołnierzy, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Ja ostatnio widziałem też inne nagrania tego typu z innych miejsc na terytorium Ukrainy. To jest po prostu teraz najszerzej komentowane. Zawsze pytacie mnie o takie właśnie sytuacje wewnętrzne, też dlatego wam to relacjonuję, bo z tego, co rozumiem, was to interesuje. Wydaje mi się, że to tyle na dziś, bo też nie chcę przedłużać. Jeśli macie ochotę na raport jutro, dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle taka forma wam odpowiada, czy takie raporty chcecie częściej. Przed nami rozmowa z profesorem Motyką, przed nami rozmowa także z Markiem Budziszem. To wszystko w najbliższych dniach. Dajcie znać, co chcecie najpierw. Czy chcecie właśnie tę rozmowę historyczną, czy może jeszcze jakiś raport jutro, jeśli będą kolejne informacje, czy to z Iranu, czy to z Ukrainy. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. Dziękuję za to, że zostawiacie polubienia, komentarze. Naprawdę nam to pomaga, bo to pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Są wakacje, mniej ludzi ogląda, YouTube też ma swoje algorytmy, jak wiecie, więc naprawdę pomagacie nam w ten sposób. No i oczywiście też szczególne podziękowania, jak zawsze, kieruję do moich patronów, bo to dzięki wam mogę ten kanał tworzyć, to dzięki wam mogę publikować kolejne treści. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. No i jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, możecie to zrobić za pomocą patronite.pl. Link do mojego patronite znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już żegnam się z wami. Życzę miłego czwartkowego wieczoru. Życzę miłego wakacyjnego kolejnego weekendu. Odpocznijcie. Ja nie odpoczywam ten weekend, ja pracuję, więc tak jak mówię, spodziewajcie się kolejnych nagrań jutro i w niedzielę. A teraz już wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.